Halleluja. Usiądźcie. To jest bardzo niebezpieczna modlitwa, ale bardzo błogosławiona. I mam nadzieję, że modliliście się tą modlitwą z serca. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, także tych, którzy nas oglądają online. Schylmy głowy, otwórzmy się na Bożą obecność. Panie, my dziękujemy Tobie, że Ty chcesz nas przemieniać, że mogliśmy się spotkać dzisiaj w Twoim imieniu. Modlę się, abyś Ty dzisiaj przemawiał. Panie, użyj mnie i wzmocnij mnie, aby to było według Twojego prowadzenia, abyś dał nam wszystkim uszy, które słyszą. I abyśmy nie tylko byli słuchaczami Twojego słowa, ale także wykonawcami. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wiecie, celem kazań w tym kościele, tak jak i muzyki, jest to, żeby nasze życie było przemienione i żebyśmy spotkali się z żywym Bogiem. Nie tylko po to, żeby to była dobra muzyka i dobre kazania, chociaż wszyscy się staramy, żeby to była dobra muzyka i żeby były dobre kazania, ale celem jest, żebyśmy spotkali się z żywym Bogiem podczas uwielbienia, żeby On odebrał sobie chwałę i celem kazań jest to, żeby nasze życie zostało przemienione. I wiecie, my naprawdę się modlimy to, co my mamy mówić. Jestem przekonany, że to, czym się będę dzisiaj dzielił, jest tym, co Bóg mówi dzisiaj do Kościoła. I często się mówi o różnych rzeczach, na przykład mówimy o tym, że Bóg chce wyzwalać nas z ciemności, ale słyszymy to kazanie i dalej wielu ludzi jest zniewolonych w ciemności. To znaczy, że tak naprawdę my tego słowa nie przyjmujemy. Bo my możemy mówić, pastorze Mirku, fajne kazanie, ale jeżeli nie jesteś wykonawcą tego kazania, to tak naprawdę to kazanie odrzucasz, pomimo tego, że mówisz, że ono jest fajne. Bo przyjęcie słowa to jest uwierzenie w to słowo i wprowadzenie to do naszego życia. Wprowadzenie tego do naszego życia. Amen? Więc my powinniśmy przyjąć dzisiaj to słowo, tak jak każde słowo każdej niedzieli i zacząć wprowadzać to do naszego życia. Inaczej, kochani, błądzimy. Nie możemy tylko żyć z jednego dobrego kazania do drugiego, powiedzieć fajne kazanie, teraz czekam na następne. Jeżeli tak będziemy żyć, to będziemy cały czas głosić te same kazania, aż ktoś to wykona. Bo celem nie jest to, żeby zawsze usłyszeć coś nowego, ale żeby nasze życie się przemieniło. I ostatnio, w ostatnim tygodniu mówiłem o naszym przeznaczeniu, mówiłem trochę o Gedeonie, że Bóg nad nim ogłaszał, że jest dzielnym wojownikiem i mężem walecznym, pomimo tego, że on jeszcze nim nie był, bo Bóg ogłaszał przeznaczenie Gedeona i jego powołanie nad Gedeonem. Ale to było tylko jego przeznaczenie, to nie było to, kim on był w danym momencie, bo on musiał wejść w to, co Bóg miał dla niego. I jest to dobre, że my słyszymy to nad naszym życiem. Każdy myślę, że powinien usłyszeć swoje przeznaczenie, swoje powołanie, bo musimy mieć jakiś kierunek, musimy mieć jakiś cel, do którego dążymy, ale potem w końcu trzeba to wypełnić przez współpracę z Bogiem. I ja już wiele rzeczy słyszałem na temat mojego powołania, na temat mojego przeznaczenia i już nie szukam takich słów, które mi będą mówić, jakie jest moje przeznaczenie, jakie jest moje powołanie, ale raczej szukam słów korekty, które wprowadzą korektę do mojego życia i mnie przygotują, żebym wypełnił to, co było ogłoszone nad moim życiem. Bo co z tego, że Bóg ogłasza mężu waleczny, dzielny wojowniku, jeżeli nie wejdziesz w to, co Bóg ogłasza? Zgadza się? Więc jest to bardzo ważne, żebyśmy pracowali nad tym, żeby teraz wypełnić to, co Bóg ogłaszał nad naszym życiem. Dzisiejszy temat brzmi złamani. Chciałbym mówić o tym, że Bóg chce, żebyśmy byli złamanymi ludźmi. Jest bardzo trudno wytłumaczyć, co to jest bycie złamanym komuś, kto nigdy tego nie doświadczył. To jest tak jak próba wytłumaczenia, co to jest Boża obecność komuś, kto nigdy nie doznał Bożej obecności. No Boża obecność to jest radość, to jest miłość, to jest wspaniałe uczucie, to jest pokój. No ale jeżeli ktoś tego nie doznał, to nie wie, co to jest ten pokój Bożej obecności, co to jest ta miłość i co to jest to wspaniałe uczucie. Więc niektóre rzeczy jest bardzo trudno wytłumaczyć i myślę, że tak samo jest ze słowem złamany. I trudno jest wytłumaczyć prawdziwe znaczenie tego słowa. Ale spróbuję. Dla mnie człowiek złamany to jest człowiek pokorny, człowiek uniżony, skruszony, nie szukający swego, pełen bojaźni Bożej, złamany przez Boga. Człowiek złamany to jest człowiek pokorny, uniżony, skruszony, nie szukający swego, pełen bojaźni Bożej, złamany przez Boga. Oczywiście, kiedy mówimy o złamaniu, to mówimy o tym, że Bóg łamie te wszystkie złe i negatywne rzeczy z naszego życia, z naszego charakteru. Psalm 51, o którym później trochę też coś powiem, to jest modlitwa Dawida, od 18 wersetu czytamy tak. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Izajasz 66:2. Bo to wszystko ręka moja uczyniła i nią stanęło to wszystko, mówi Pan. Wszakże ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje. Ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje. To jest człowiek skruszony. To jest człowiek złamany. I Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy są złamani. I nawet jeżeli tego doświadczyliście w swoim życiu, takiego złamania przez niektóre sezony w waszym życiu, to chcę wam powiedzieć, że to jest procesem i ponownie wracają sezony do naszego życia, gdzie Bóg jeszcze bardziej chce nas łamać. Może byłeś złamany, ale będziesz łamany ponownie. Bóg nas chce cały czas łamać, aby nie zostało nic, tylko On, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy. Otwórzmy, czy raczej nie musicie otwierać, bo będzie wyświetlone, Mateusz 14 rozdział, będziemy czytać 14 do 21 wersetu. To jest tak zwane nakarmienie 5000. Oczywiście jest to 5000 mężczyzn, tam były także kobiety i dzieci, więc tych ludzi było znacznie więcej. I to jest tekst, na którym chciałbym oprzeć całe dzisiejsze nauczanie, pomimo tego, że będę czytał też kilka innych pojedynczych wersetów. I od 14 wersetu czytamy tak. I wyszedłszy, i tutaj jest mowa o Jezusie, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina jest późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś Mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni. I zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. Bóg mi pokazał nas, kiedy mówię nas, to mówię o nas, o Kościele, o wierzących, jako chleb w rękach Jezusa, który przez Jezusa jest łamany. Bóg mi pokazał proroczo nas, jako chleb w rękach Jezusa, który jest łamany i wyciągniemy różne prawdy Królestwa Bożego z tego tekstu. Jest tutaj 1000 ludzi, którzy są głodni i są uczniowie, którzy mają tylko kilka chlebków, a Jezus do nich mówi: wy dajcie im jeść. Jezus oczekuje od nich czegoś, co jest niemożliwe do zrealizowania. I powiem wam, że bardzo często Boży plan dla naszego życia jest niemożliwy do zrealizowania o ludzkich siłach. Jeżeli masz wizję, która jest możliwa do zrealizowania o twoich siłach, to prawdopodobnie ona nie jest od Boga. Bóg nam właśnie daje rzeczy niemożliwe do zrealizowania, bo On chce w tym wszystkim działać. Oczywiście to jest współpraca Boga i człowieka, ale Bóg chce, żeby Jego moc działała w naszym życiu, żeby On odebrał sobie chwałę. Kiedy jest to niemożliwe i niemożliwe staje się możliwym, to Bóg odbiera sobie chwałę. Wy dajcie im jeść. W tej historii także oni nie mieli wiele, mieli tylko kilka chlebów. Ale to, co mieli, to coś dali Jezusowi i Jezus to użył. I może nie myślisz, że masz wiele i może myślisz, że nie masz żadnych talentów lub obdarowań, chociaż za bardzo w to nie wierzę, ale każdy ma coś. Powiem wam, że każdy ma coś i to coś może być użyte przez Boga. Oni nie mieli wiele, ale mieli coś i kiedy dali to coś Jezusowi, to Jezus to użył. Zauważcie, że Jezus nie stworzył chlebów z niczego. Jezus mógł po prostu stworzyć chleby z niczego. On nie stworzył chlebów z niczego, On wziął to coś, to małe coś, co oni mieli i to coś właśnie użył. I chcę wam powiedzieć, że każdy z was ma coś. Nawet jeżeli masz niewiele, masz coś. Masz swój czas, który możesz poświęcić. Masz nawet, możesz pomóc w tych drobnych rzeczach w Kościele, bo każdy z nas powinien Bogu służyć i każdy ma coś, co Jezus może wziąć i użyć w Jego Królestwie. Dlatego nie ma wymówek. Oni nie mieli wiele, ale mieli coś. I każdy z nas ma coś. Pytaniem jest, czy używasz to coś. Może nigdy nie staniesz tutaj za kazalnicą, tak jak ja, ale masz coś, co Bóg chce użyć. I każdy z nas powinien być sługą, bo jesteśmy powołani do służenia. Daj to coś Jezusowi, a w Jego rękach stanie się to czymś wielkim i On to użyje. Amen? Coś tak cicho dzisiaj. Nie wyspałem się dzisiaj, ale dzięki Bogu za namaszczenie, prawda? Dzięki Bogu za namaszczenie. Człowiek czasami czuje się źle, niewyspany, ale przychodzi namaszczenie i człowiek czuje się lepiej. I Jezus pobłogosławił ten chleb, ogłosił błogosławieństwo i zaczął ten chleb łamać. Nam się kojarzy błogosławieństwo z pieniędzmi, z większym namaszczeniem, z budynkiem, z nowymi ludźmi w kościele, z nowym samochodem. A tu Jezus ogłasza błogosławieństwo i zaraz po tym zaczyna ten chleb łamać. Panie, dlaczego Ty łamiesz, jeżeli przed chwilą ogłosiłeś czas błogosławieństwa? Powiem wam, że to jest dlatego, że łamanie jest olbrzymim błogosławieństwem w naszym życiu. Amen? Kiedy Bóg nas łamie, jest to błogosławione. I dlatego Jezus pobłogosławił, a potem zaczął łamać. Pamiętajcie, że my w tej historii jesteśmy tym chlebem, który jest łamany. Bo kiedy jesteśmy złamani, to możemy mieć te wszystkie inne rzeczy. Pieniądze, namaszczenie, wiele ludzi, bo wtedy my mamy te rzeczy, a one nie mają nas. Jeżeli jesteś złamany, to możesz mieć te wszystkie inne rzeczy, bo wtedy ty masz te rzeczy, a one nie mają ciebie i nie są dla ciebie pułapką. I łamanie jest olbrzymim błogosławieństwem, dlatego Jezus pobłogosławił, ogłosił błogosławieństwo i zaczął łamać. I miejsce złamania to jest najbezpieczniejsze miejsce, w którym możemy być. Miejsce złamania i pokory. Złamani, pokorni ludzie nie idą w zwiedzenie. Bo wiecie, że Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Łaska Boża jest nad tymi, którzy są pokorni i nad tymi, którzy są złamani. Oni nie błądzą i oni są właśnie prowadzeni przez Boga. I dopiero kiedy ten chleb został złamany, to wtedy On mógł nakarmić tysiące ludzi. Dopiero kiedy chleb został złamany, to wtedy on mógł nakarmić tysiące ludzi. Powiem wam, że jeżeli nie będziemy złamani, to nigdy nie będziemy mieli wpływu na wiele osób. Jeżeli nie będziemy złamani przez Boga, to nigdy duchowo nie nakarmimy tysięcy ludzi. Kilka chlebków by nakarmiło tylko kilka osób. Jeżeli nie pozwolisz, aby Bóg ciebie złamał, to będziesz miał wpływ tylko na kilka osób. Bo powiem wam, że wpływ idzie w dwie strony. Albo będziesz błogosławieństwem dla wielu, albo zranisz wielu. I dopiero kiedy chleb był złamany, on mógł nakarmić tysiące i nigdy nie będziesz miał wpływu na wielu ludzi, jeżeli nie pozwolisz, aby Bóg ciebie złamał. I nasze chrześcijaństwo tak naprawdę to jest chodzenie z jednego szczytu na wyższy szczyt, a między szczytami jest dolina. Między każdym szczytem jest dolina. I widzimy to w życiu Józefa w Starym Testamencie. Józef wywyższony wśród braci, wrzucony do studni, dolina. Wywyższony w domu Potyfara, jeszcze wyższy szczyt. Wrzucony do lochu, dolina. Wywyższony drugi po Faraonie, jeszcze wyższy szczyt. Dlaczego Józef był tam w lochu? On był tam niewinnie, on był tam łamany, aby być przygotowanym, żeby być drugim po Faraonie, żeby właśnie miał wpływ na tysiące ludzi. Nigdy nie będziesz miał wpływu na wielu, jeżeli nie pozwolisz, aby Bóg ciebie złamał. Halleluja. Pamiętacie, kiedy Jezus stworzył wino z wody? To jakie to było wino? Czy to było takie badziewie, czy to było niezwykłe, najlepsze wino? Najlepsze, niezwykłe, prawda? Więc kiedy Jezus mnożył te chleby, to ja sobie nie wyobrażam, żeby On stworzył jakieś badziewie. To na pewno były najlepsze, niezwykłe chleby, lepsze niż świeże polskie kajzerki. Zgadzacie się? Nie taki suchy chleb, jak dają czasami w samolocie, w kanapce. Wiecie, takie stare, suche chleby. Kiedy Jezus coś tworzy, tak jak kiedy tworzył to wino, On tworzy zawsze najlepsze i niezwykłe rzeczy. Oni dali Mu zwykłe chleby, a On stworzył z tego coś niezwykłego. Oni dali Mu coś zwykłego, a On stworzył coś niezwykłego, bo Bóg używa zwykłych ludzi. Bóg bierze zwykłych ludzi i robi w ich życiu niezwykłe rzeczy. Ja jestem tylko zwykłym człowiekiem. Pastor Mirek jest tylko zwykłym człowiekiem. Jeżeli czujesz się przeciętny i zwykły, to bardzo dobrze, bo bracie i siostro, Bóg używa zwykłych ludzi. My się stajemy niezwykli w rękach Jezusa. On bierze zwykły chleb i robi coś niezwykłego. On weźmie twoje średnie, przeciętne, zwykłe życie i zrobi coś niezwykłego z tym życiem. My się stajemy niezwykli w rękach Jezusa. Bóg nie szuka wyposażonych, ale chętnych, których On wyposaży. Jeszcze raz. Bóg nie szuka wyposażonych. Bóg szuka chętnych, których On wyposaży. Bóg oczekuje tylko jednej rzeczy od ciebie. Panie, jestem gotowy. I On weźmie twoje zwykłe, przeciętne życie i zrobi z tego coś niezwykłego. I te wszystkie chleby musiały być oddane w ręce Jezusa. Oni musieli to wszystko, co mieli, oddać w Jego ręce. I powiem wam, że wszystko w naszym życiu musi być oddane w ręce Jezusa. Kiedy mówię wszystko, mówię o każdej dziedzinie naszego życia. Nasze finanse, nasze myśli, nasze słowa, nasze zachowanie, nasza praca, nasze małżeństwo. Wszystko musi być oddane w ręce Jezusa. W Biblii jest napisane, że zostaliśmy drogą ceną kupieni i nie należymy już do siebie. I musimy zdać sobie z tego sprawę, że kiedy się nawracasz, kiedy przychodzisz do Chrystusa, to twoje życie nie należy do ciebie i każdą dziedzinę musisz Mu oddać. Niektórzy ludzie muszą oddać swoje myśli Chrystusowi, bo mają brudne myśli. Niektórzy ludzie muszą oddać swoje słowa i usta Jezusowi, bo mówią nieczyste rzeczy. Każda dziedzina musi być poddana pod Pana Panów i Króla Królów. I potem się dziwimy, dlaczego niezwykłe rzeczy się nie dzieją w naszym życiu, bo niezwykłe rzeczy się dzieją przez Jego ręce, więc najpierw musisz oddać każdą dziedzinę w Jego ręce, a kiedy oddasz swoje usta, swoje myśli, swoje słowa, swoje zachowanie, swoje finanse, swoją rodzinę w Jego ręce, wtedy dopiero dzieją się niezwykłe rzeczy. Bóg czeka na nas, aby wszystko było poddane pod Chrystusa. I kiedy chleb został złamany, to wtedy on dopiero zaczął się mnożyć. Kiedy chleb został złamany, to wtedy dopiero zaczął się mnożyć. Powiem wam, że my też mamy się mnożyć. Bo jest napisane w Biblii, że mamy czynić innych uczniami. Jeżeli ja jestem uczniem i mam czynić innych takimi jak ja uczniami, to znaczy, że my mamy się mnożyć. Chleb został złamany i wtedy dopiero pomnażony. Chcę wam powiedzieć, że jedyny właściwy sposób mnożenia to jest złamanych ludzi, a nie ludzi niezłamanych. Bo owce rodzą owce, a kozły rodzą kozły. Złamani ludzie rodzą złamanych ludzi. Przebudzeni ludzie rodzą przebudzonych ludzi. I jedyny sposób mnożenia w Królestwie Bożym to jest prawidłowy, to jest mnożenia złamanych ludzi. Kiedy matka Samsona miała zrodzić Samsona, Nazyrejczyka, czyli człowieka, który był szczególnie oddany Bogu, anioł jej powiedział, żeby nie piła żadnego wina, ani nie jadła nic nieczystego, czyli praktycznie musiała żyć jak Nazyrejczyk, żeby zrodzić Nazyrejczyka, bo tylko Nazyrejczyk zrodzi Nazyrejczyka, tylko złamany zrodzi złamanego. Tylko owca zrodzi owcę, a kozioł zrodzi kozła. Dlatego my musimy być we właściwym miejscu, aby się potem mnożyć i czynić innych uczniami. Zawsze się mówi o owocach, że mamy wydawać owoce. Po co są owoce na drzewach? Pierwszy powód to jest dlatego, żebyśmy się karmili owocami. Owoce są do jedzenia. I tak samo jest w naszym życiu. Ludzie mają się karmić tym, co jest w naszym życiu. Naszą mądrością, naszym charakterem, naszą miłością i tak dalej. Ludzie mają się karmić tymi dobrymi owocami, które są w naszym życiu, ale owoce na drzewach są także po to, żeby drzewa się mnożyły. Owoce na drzewach są także po to, aby drzewa się mnożyły. Więc najpierw musi być owoc w naszym życiu, abyśmy zaczęli się mnożyć. Jedyny prawidłowy sposób mnożenia w Królestwie to jest mnożenie się złamanych ludzi. Jest napisane, że oni zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. Dali 5 chlebów, a zebrali potem, jak wszyscy już zjedli, 12 pełnych koszów. Bo kiedy siejemy dla Królestwa Bożego, kiedy oddajemy wszystko Jezusowi, nie robimy tego z chciwości, bo robimy to z miłości do bliźniego, do Boga i na Jego chwałę, ale prawdą jest to, że to wszystko wróci do nas w większej mierze. Bo jeżeli siejesz dobre rzeczy, to będziesz zbierał dobry plon i otrzymasz jeszcze więcej, niż sam dałeś. Jeżeli siejesz finanse, fakt jest taki, że więcej wróci do twojego życia. Jeżeli siejesz błogosławieństwo, fakt jest taki, że jeszcze więcej błogosławieństwa wróci do twojego życia. I dzisiejszym pytaniem jest to, czy chcesz mieć 5 chlebów, czy 12 koszów? Czy chcesz mieć 5 chlebów, czy 12 koszów? Jeżeli chcesz 12 koszów, oddaj swoje 5 chlebów. I to wymaga zaufania, ale jeżeli zaufasz Jezusowi i będziesz siał dobre uczynki, jeżeli będziesz siał finanse, to więcej wróci do twojego życia, bo takiemu Bogu służymy. Ale On chce, żebyśmy Jemu zaufali. Nie trzymaj się tych wszystkich rzeczy, które posiadasz. Oddaj to wszystko w ręce Jezusa, a zobaczysz, że dobry plon wróci do twojego życia. Amen? W Łukaszu 24 rozdziale idą dwaj uczniowie do miasta Emaus. To jest po zmartwychwstaniu Jezusa i sobie spacerują i rozmawiają i dołącza do nich zmartwychwstały Jezus, tylko że oni nie wiedzą, że to jest Jezus. Jezus z nimi rozmawia i tak sobie idą, spacerują i robi się już ciemno, więc oni tak nalegali na Jezusa, żeby Jezus został z nimi, siedzą sobie przy stole i w jednym momencie Jezus łamie chleb I kiedy złamał ten chleb, jest napisane, ich oczy się otworzyły i poznali go. Kiedy tylko Jezus złamał chleb, ich oczy się otworzyły. Bo powiem wam, że nasze duchowe oczy się otwierają, kiedy jesteśmy złamani. Bo złamany człowiek ma inną perspektywę. I niektórzy ludzie nie rozumieją duchowego świata, nie rozumieją Biblii, nie rozumieją Boga, dlatego że nie są złamani. Kiedy chleb został złamany, otworzyły się ich oczy. Nasza perspektywa się zmienia, kiedy jesteśmy złamani. I dalej jest napisane, i poznali Go, i poznali Jezusa. Bo powiem wam, że są różne wymiary poznawania Jezusa. Jednym wymiarem jest to, że ja rozmawiam z Jezusem, spędzam z Nim czas i poznaję Go. Ale jest jeszcze głębszy wymiar poznania Jezusa, kiedy staję się taki jak Jezus i poznaję Go na własnej skórze. Kiedy jestem złamany, kiedy zaczynam patrzeć na sytuację tak jak Jezus, kiedy zaczynam myśleć tak jak Jezus, kiedy zaczynam kochać tak jak Jezus i poznaję Go na własnej skórze. Jedną rzeczą jest to, że ja z kimś rozmawiam, a innym wymiarem jest to, że ja staję się taki jak ta osoba. I to jest głębszy wymiar poznania Boga, że stajemy się tacy jak On i poznajemy Go na własnej skórze. Amen? Kiedy chleb został złamany, oni go poznali. Kiedy będziesz złamanym człowiekiem, głębiej poznasz Jezusa. Jeżeli nie pozwolisz, aby Bóg ciebie złamał, zawsze będzie tobie brakowało głębszego poznania Boga, bo tylko w złamaniu jest to głębsze poznanie. Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został tylko Ty. Byś został tylko Ty. O co tu chodzi? Panie, tak mnie złam, żeby te wszystkie te dziadostwa zostały złamane z mojego życia i żeby zostały Twoje myśli w moim umyśle. Żeby została Twoja miłość w moim sercu i żebym patrzał według Twojej perspektywy, Panie, żeby to nie było już moje widzimisię, moja pycha i moja cielesność, ale żebyś Ty żył we mnie. Byś został tylko Ty. I ogień Ducha Świętego, który rozpala. Nie wiem, dlaczego cały czas idę w tą stronę. Ogień, który rozpala, to jest ten sam ogień, który wypala. Ogień Ducha, wiecie, co to jest ogień Ducha Świętego, który nas rozpala? To jest ten sam ogień, który wypala. Który wypala brudy z naszego życia. I jeżeli Ty przychodzisz na nabożeństwo i podnosisz swoje ręce i mówisz halleluja, a Twoje życie się nie zmienia, to nie jest ogień Ducha Świętego, tylko Twoja cielesna gorliwość. Bo to jest ten sam ogień, który rozpala i wypala. Jeżeli On Cię rozpala i daje Ci pasję, to On Cię też wypala i zmienia Twoje życie. Jeżeli podnosisz ręce, a Twoje życie się nie zmienia, to nie jest ogień Ducha Świętego, bo to jest jeden i ten sam ogień, który rozpala i wypala. Ten sam ogień daje mi pasję, że wołam halleluja, ale to jest ten sam ogień, który wypala mnie ze wszystkich brudów w moim życiu. I wtedy wiesz, że to jest prawdziwy ogień Ducha Świętego, który przyszedł do Twojego życia. Nie, że tylko daje Tobie pasję, bo pasja jest bardzo ważna, ale także, że On zmienia Twoje życie. Marek 6,52 jest napisane tak. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Nie rozumieli tego łamania, tego mnożenia, bo ich serce było nieczułe. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli nie rozumiesz, o czym ja dzisiaj mówię, to wołaj do Boga, aby zmiękczył twoje serce. Jeżeli nie masz pojęcia, o czym ja dzisiaj mówię, kiedy mówię o złamaniu, to wołaj do Boga, aby zmiękczył twoje serce. Król Saul i król Dawid obydwaj zgrzeszyli. Obydwaj zgrzeszyli. Ale kiedy król Saul zgrzeszył, i możemy o tym przeczytać w 1 Samuelowej, 15 rozdziale, i rozmawia z Samuelem, to powiedział, zgrzeszyłem, ale... I kiedykolwiek w pokucie jest ale, to wiemy, że już jest jakiś problem. Zgrzeszyłem, ale. I powiedział, uczcij mnie jeszcze przed starszymi ludu. On nie patrzył na Boga, on nie był złamany, on bardziej patrzył na ludzi niż na Boga. Tak, Samuel, zgrzeszyłem, ale uczcij mnie jeszcze przed starszymi ludu. Ale kiedy Dawid zgrzeszył, to on był złamanym człowiekiem. Możemy o tym przeczytać w Psalmie 51, gdzie Dawid wołał do Boga: Panie, zgrzeszyłem. Był złamany i skruszony i mówił: nie zabieraj mi tylko Ducha Świętego, nie zabieraj mi tylko Twojej obecności. To jest modlitwa skruszonego człowieka. I powiem wam dalej, to była publiczna pokuta. Skąd wiemy, że publiczna? Bo do dzisiaj o niej wiemy. I przez tysiące lat miliony ludzi czytali jego pokutę. To nie była pokuta gdzieś tam ukryta, to była pokuta publiczna, bo kiedy jesteś złamany i jesteś w desperacji, to nawet jesteś gotowy pokutować przed całym Kościołem. To jest człowiek złamany, który nie patrzy na to, co pomyślą starsi ludu jak Saul. Ale człowiek, który mówi: Panie, mnie nie obchodzi, jeżeli każdy mnie zobaczy, jak teraz pokutuję, ja chcę Twojej obecności. To jest złamany człowiek. To jest modlitwa złamanego człowieka. I ten sam król Dawid w Psalmie 139, ostatnich dwóch wersetach, czyli 23 i 24, modli się tak: Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Ty zobacz, Panie, bo ja nie wiem, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. To jest modlitwa złamanego człowieka, który sam nie był pewien, czy nie ma czegoś złego w jego życiu i modli się do Boga: Panie, Ty zbadaj moje serce, Ty zbadaj moje życie, bo może jest coś, czego ja nie widzę, a chcę to zobaczyć. Bo my często nie widzimy różnych błędów i braków w naszym życiu. Ja wiele razy byłem bardzo pewny, że ja mam rację, a później mi Bóg pokazał, że jednak tej racji nie miałem. I tak czasami się modlimy o innych ludzi, a może Ty jesteś problemem w swoim małżeństwie, a nie Twoja żona. A może to Ty jesteś problemem w kościele, a nie inni. To jest modlitwa skruszonego, złamanego człowieka. Panie, ja sam może nie widzę, ale ja chcę widzieć. I złamany człowiek nie chce tylko widzieć, ale kiedy Bóg to pokazuje, to wprowadza to w czyny i coś robi ze swoim życiem. To jest modlitwa skruszonego człowieka. Panie, pokaż mi moje serce. Pokaż mi błędy, które ja popełniam. Ja chcę je widzieć i nie chcę ich tylko widzieć, ale ja chcę zmienić moje życie, Panie. To jest złamany człowiek. I złamani ludzie nie obrażają się, bo ktoś coś powiedział w kościele. Złamani ludzie się nie buntują. Złamani ludzie się nie wywyższają. I złamani ludzie nie są obojętni, kiedy złe rzeczy się dzieją naokoło. Tak jak Nehemiasz, możemy o tym przeczytać w pierwszym rozdziale Nehemiasza. Widział mury Jeruzalem, które były zniszczone, które były w gruzach. Pokutował za swoje grzechy. Pokutował za grzechy narodu i płakał przed Panem. To jest człowiek, który jest złamany. To jest człowiek, który nie jest obojętny. Kiedy ostatnio płakałeś nad swoim grzechem przed Panem? I nie ma tutaj osoby na tej sali, która nie ma żadnego grzechu i to wcale nie muszą być wielkie rzeczy. Każdy upada i nikt nie jest doskonały. Kiedy ostatnio płakałeś przed Bogiem nad swoim stanem, nad swoim sercem? Kiedy ostatnio płakałeś przed Bogiem nad niezbawioną rodziną i niezbawionymi ludźmi, którzy idą do piekła? Złamany człowiek nie jest obojętny. Kiedy ostatnio płakałeś nad murami swojej Jerozolimy? Kiedy ostatnio? Ja nie jestem człowiekiem, który łatwo płacze, nigdy nie byłem, ale czasami, kiedy przychodzi Boża obecność, przez długi czas ryczę przed Panem, kiedy Pan objawia rzeczy, które Mu się nie podobają, kiedy Bóg dzieli się swoim sercem dla niezbawionych ludzi. To jest złamany człowiek, który czuje serce Boga, który czuje to, co czuje Bóg, który nienawidzi grzechu, jest zdesperowany, żeby pozbyć się tego całego dziadostwa z naszego życia i który ma naprawdę troskę o innych. a nie myśli tylko o sobie. Bez złamania nic nie osiągniemy. Bez złamania nic nie osiągniemy. Będziemy mieli tylko wpływ na kilka osób i nic nie zrobimy. Bo Bóg szuka złamanych ludzi. I wiele razy w moim życiu byłem łamany. I im wyższe masz powołanie, tym bardziej będziesz łamany. I naprawdę było trudno i nikt tego nie lubi i to jest niemiłe i czasami to jest nawet straszne, ale czyni to ciebie lepszym człowiekiem, bo stajesz się bardziej jak Chrystus i mogę wam dzisiaj powiedzieć, że nie żałuję żadnego łamania w moim życiu, ale dziękuję za to Bogu. Dziękuję Bogu, że On nie przestał, kiedy prosiłem Go o to, żeby przestał, bo On wypalał to całe dziadostwo z mojego życia. Czy chcesz być złamanym człowiekiem? Czy chcesz złamać egoizm ze swojego życia? Czy chcesz, żeby Bóg złamał te wszystkie złe rzeczy z twojego życia? Tu jest wymagana twoja decyzja. I jest to trudne, ale jest to najpiękniejsza droga, bo poznajesz Chrystusa. Chrystus też był złamany. I tak jak On był złamany, my jesteśmy tutaj łamani na tej ziemi. W Księdze Kaznodziei Salomona 7:3 jest napisane: lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Przestań bawić się z Bogiem. Przestań słuchać kazań, nie wprowadzając ich do swojego życia. Przestań mówić, że zaczniesz szukać Boga, a tego nie robisz. Przestań bawić się w piaskownicy. Jest czas, żeby zawołać do Boga i naprawdę za Nim pójść. Przestań marnować czas. Nie bądź egoistą, nie żyj tylko dla siebie. Zacznij coś robić dla Królestwa i pozwól, aby Bóg ciebie złamał. Przestań trzymać to wszystko w swoich rękach i oddaj to w ręce Jezusa. I kiedy mówię oddaj to w ręce Jezusa, mówię oddaj wszystko w ręce Jezusa, a nie 99%, nie 80%. Oddaj w końcu wszystko w ręce Jezusa. Nie wchodź w żywe wody, po kostki, do kolan, do pasa, ale strać grunt pod nogami i utoń w wodach żywych, aby już nie żył Ty, ale aby żył Jezus Chrystus w Twoim życiu. Bo ta ziemia potrzebuje objawienia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Oni nie potrzebują Mirka Roniego ani Józka, oni potrzebują Chrystusa, ale oni nie zobaczą Chrystusa, jeżeli my nie będziemy złamani. Oni zobaczą tylko nasze marne życie i to, co my możemy zrobić. Pozwól Bogu, aby ciebie złamał. Przestań bawić się w Kościół i w chrześcijaństwo. Uniż się przed Bogiem. Zawołaj do Niego. Podejmij decyzję i On zrobi niezwykłe rzeczy w Twoim życiu. Powstańmy. Czuję Boże namaszczenie. Będziemy teraz śpiewać tą samą pieśń, którą śpiewaliśmy. Tak mnie skrusz, tak mnie złam. A jeżeli twoje serce nie jest zatwardzone i słyszysz to, co dzisiaj mówię i to, co Bóg przeze mnie dzisiaj mówi do nas wszystkich, zawołaj do Boga. Podejmij konkretne decyzje. I niech to nie tylko będzie następna pieśń, którą śpiewamy, ale niech to będzie twoją modlitwą, nie tylko dzisiaj, ale przez ten sezon, w którym jesteś. Panie, złam mnie. Panie, pokaż mi rzeczy, których ja nie widzę. Oczyś mnie, wypal mnie, Panie, aby inni widzieli Chrystusa we mnie. Więc prosiłbym, abyśmy wszyscy zaśpiewali teraz. Nie bądźmy Saulem, który patrzy na innych ludzi, ale bądźmy dzisiaj Dawidem, który tylko patrzy na Boga. Nie patrz na to, czy się popłaczesz, co inni pomyślą. Płacz, jeżeli chcesz. Pokutuj, jeżeli chcesz. Patrz na Niego.